Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Pierwsza część to wykład. No i temat dzisiejszy będzie także związany z tym, co w ostatnim czasie się dyskutowało, że tak powiem, w naszej gronie, w naszej społeczności. To, co już zresztą na ten temat napisałem nawet, ale w formie wykładu nie podałem, a także myślę, że warto o tym wykład powiedzieć. Zawsze słowo mówione jest czasami dla kogoś łatwiejsze niż słowo czytane. Oprócz tego w czasie mówienia zawsze można powiedzieć dodatkowe myśli, inny punkt widzenia niż tylko to, co się sztywno napisze. Zatem temat naszego dzisiejszego wykładu to prawo do modlitwy. Prawo do modlitwy, a powodem, jak się domyślamy, tego tematu, tego wykładu są słowa, które ograniczają przywilej albo prawo do modlitwy tylko do poświęconych, jak to podaje sztandar biblijny o numerze 268 na stronie 95. Mały fragment tego sztandaru teraz przeczytam. Zwracanie się do Boga w modlitwie, w angielskim dokładnie jest proszenie Boga w modlitwie, ale zostało przetłumaczone jako zwracanie. Zwracanie się do Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy pragną uciec od grzechu, dochodzą do wiedzy o Zbawicielu, przyjmują łaskę Bożą i poświęcają Jemu swoje życie, wchodząc w związek przymierza z Nim. Zatem tutaj jest to, co uważamy za biblijną myśl na ten ważny temat. Modlitwa jest przywilejem tylko dla poświęconych i wierzących, pojednanych dzieci Boga w przymierzu społeczności z Nim. I te słowa są powodem tego wykładu, ponieważ słowa te, jak słyszeliśmy, ograniczają prawo, przywilej modlitwy tylko i wyłącznie do poświęconych, co wydaje się podejrzane już po samym wypowiedzeniu tychże słów. Częściowo te słowa są autorstwa obecnego wodza ruchu, a częściowo są przedrukiem Strażniejszej Prawdy z roku 1953, a więc czasów, kiedy brat Jolly był redaktorem i brat Jolly prawdopodobnie to napisał, albo poprzednik jego, brat Johnson, prawda, w roku 1953. To było świeżo po śmierci brata Johnsona. Czy to brat Jolly napisał sam od siebie, czy też od brata Johnsona to przeszło, to nie ma znaczenia. Częściowo jest to tamto, a częściowo jest to zmodyfikowane, tak żeby nadać odpowiedni kształt. Podobne myśli można także znaleźć w literaturze paruzji, zarówno u brata Russella, jak i u innych braci pielgrzymów z tamtego okresu czasu, na przykład w wykładach konwencyjnych, w których prawo do modlitwy rzeczywiście jest ograniczane tylko do poświęconych na podstawie zwrotu Ojcze Nasz, i wykładowca argumentował, że kto może mówić Ojcze Nasz? No Ojcze Nasz może mówić ten, kto może nazywać Boga Ojcem. Jak ktoś nie może nazywać Boga Ojcem, no to nie może mówić Ojcze Nasz, a więc nie powinien się modlić. Niemniej jednak w naszej literaturze są także i inne fragmenty, które mówią o modlitwie i jak to zwykle bywa, trzeba, żeby mieć pogląd wyważony na jakikolwiek temat, trzeba ten temat zbadać z różnych, najlepiej wszystkich punktów widzenia i wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Bo z jednego punktu widzenia rzeczywiście tylko poświęceni powinni się modlić, a z innego punktu widzenia każdy może się modlić. Dlatego też chciałbym w tym wykładzie tą prawdę przedstawić, ponieważ sztandar biblijny 268, jednoznacznie stwierdzając tylko jeden punkt widzenia, podaje nieprawdę na temat przywileju modlitwy, bo odsuwa od tego przywileju modlitwy tych, którzy mają prawo się modlić, bo prawda nie jest taka, jak ten cytat podaje. No i w tym wykładzie chciałbym omówić ten problem, to zagadnienie z trzech punktów widzenia. Punkt pierwszy taki bardziej osobisty, osobiste odczucia. Potem parę cytatów z literatury, a na koniec cytaty z Biblii, które mówią o tym temacie. Rozpoczniemy od odczuć osobistych. Dużo czasu temu nie poświęcę, bo odczucia osobiste są jakie? Mało istotne. Co człowiekowi się wydaje, to nie ma dużego znaczenia, prawda? Bo człowiekowi się mogą wydawać różne rzeczy, a niekoniecznie muszą być one prawdziwe. Niemniej jednak warto także od tego punktu zacząć. Zaczynam od niego nie dlatego, że on jest najważniejszy, bo jest najmniej ważny, tylko zaczynam od niego dlatego, żeby na koniec wykładu nie dać go i żeby na koniec nie pozostały odczucia osobiste, prawda? Tylko żeby na koniec pozostały argumenty najważniejsze, biblijne. Dlatego omówię to w takiej kolejności. Najpierw krótko o odczuciach osobistych, nie tylko moich, prawda? Ogólnie tych, którzy są ileś tam lat w prawdzie i mają jakieś pojęcie na temat tejże prawdy, jakiegoś ducha prawdy nabyli i mogą coś na ten temat odczuwać, to też jest dobry miernik, prawda? Bo każdy, kto ma Ducha Świętego w jakimś stopniu, no to jest w stanie wyczuwać pewne rzeczy jako prawdziwe lub nieprawdziwe, nawet bez żadnych argumentów. Być może argumentów nie ma, a być może są za trudne dla kogoś, żeby zrozumiał. Pamiętamy, jak się zaczęły błędy na temat usprawiedliwienia, co chociaż wiele starszych osób i nie tylko starszych nie było w stanie punktem wskazać, gdzie ten błąd tkwi, to jednak czuło sercem, że coś jest nie tak, że to ogólnie jakoś całość to tak nie brzmi jakoś sensownie, ani po biblijnemu. Więc potem te cytaty z literatury, a na koniec najważniejsze cytaty biblijne, żeby one pozostały w naszej pamięci jako najważniejsze. Zatem krótko o tych odczuciach osobistych, które nam podpowiadają, mi podpowiadają, myślę, że niejednemu z nas podpowiadają, że takie kategoryczne i jednoznaczne stwierdzenia nie mogą być po prostu prawdą. Dlaczego nie mogą być prawdą? Bo jeśli tylko poświęceni mają prawo się modlić, to znaczy, że nie mają go na przykład dzieci. Dzieci także poświęconych, które wiemy z biblijnego punktu widzenia są jakie? Usprawiedliwione z wiary. No ale dla autora sztandaru biblijnego obecnego nawet usprawiedliwieni z wiary nie mają prawa się modlić, no to dzieci też polecą do tego zakazu. No bo co prawda są przez rodziców usprawiedliwieni z wiary przed Bogiem, dopóki nie osiągną samodzielności, no ale prawo modlitwy według autora sztandaru nie posiadają. I to wszystko, zatem to uczenie dzieci modlitwy, tak, za tego pacierza, jak to w kościele katolickim, albo może modlitwy takiej prawdziwej, wśród braci, którzy wpajają swoim dzieciom nawyk modlenia od najmłodszych lat, to wydaje się być taka tylko farsa. No tak, tak, no ucz to dobrze płynie, to i tak nie ma żadnego sensu, ale ucz to dziecko się modlić i może kiedyś jak dorośnie i się poświęci, to już będzie umiało się modlić. Nie będzie musiało się wtedy zaczynać uczyć modlić. Więc, ale to tylko taki trening, taka próba teatralna. Jak to zanim aktorzy wystąpią na scenie raz, to sobie wiele razy wcześniej trenują daną sztukę, żeby im dobrze wyszło, jak będą grali tę scenę naprawdę. No to tak by to wyglądało. Jeśli tylko poświęceni mają prawo się modlić, to znaczy, że na przestrzeni wieku Ewangelii cała ta grupa tak zwanych właśnie tymczasowo usprawiedliwionych, czyli ogromna rzesza ludu Bożego, nie miała tego prawa. A tu przypomnę, że usprawiedliwieni z wiary, czyli tak zwani lewici wieku Ewangelii, prawda? Ogromna liczba osób. Lewici wieku Ewangelii to są ludzie, to byli ludzie, to są ludzie, bo wciąż są tymczasowo usprawiedliwieni. Już nie pokazani w Lewitach dzisiaj, bo obraz poszedł do przodu, ale to nie ma znaczenia, gdzie są pokazani. Ważne, że są tymczasowo usprawiedliwieni i przez całe długie wieki albo stulecia wieku Ewangelii byli pokazani w Lewitach, a już sama nazwa Lewita, prawda, oznacza zaszczytną służbę. Tak? Na rzecz kapłanów, koło kapłanów, wyższy znacznie poziom niż cała reszta narodu żydowskiego. Więc ci lewici kiedyś, a teraz już oni są w obozie pokazani tymczasowo usprawiedliwieni, ale mówię, nieważne gdzie są pokazani, to są ludzie, którzy wierzą w Boga. A ta wiara w Boga oznacza, że oni pokutowali za swoje grzechy i uznali Jezusa za swego Zbawiciela, przez którego, dzięki któremu mają przystęp do Boga. Z tego powodu są w stanie pokoju z Bogiem. Rzymian 5.1 o nich traktuje. Dlaczego są w stanie pokoju z Bogiem? Bo umarli dla grzechu i dla błędu. Oni powiedzieli Bogu, nie chcemy grzeszyć, żyć w grzechu, brzydzimy się naszym grzechem, którym jesteśmy, próbujemy się mu przeciwstawiać i umieramy, tak również odrzucamy błąd, szczególnie błąd religijny, prawda, ale każdy inny. Chcemy żyć w prawdzie, no i w stanie jak najbardziej wolnym od grzechu, na ile tylko się da. Z tego powodu są nazywani przyjaciółmi Boga. Apostoł w Rzymian 12.1 nazywa ich braćmi, gdy zachęca ich do poświęcenia, prawda, nazywa ich braćmi. Proszę was wtedy, bracia, przez litości, miłosierdzie Boże, czyli przez wasze tymczasowe usprawiedliwienie, żebyście wasze ciała stawiali ofiarą żywą, czyli żebyście szli dalej jeszcze do poświęcenia. Jaką meraryci, kehatyci i gerszonici wieku Ewangelii, bo lewici tak się dzielili, prawda, na takie trzy grupy lewickie, meraryci, kehatyci, gerszonici i mieli wiele różnych zaszczytnych funkcji służby na rzecz ludu Bożego, na rzecz kapłanów, na rzecz Boga, dla sprawy Pana. Tłumaczyli na różne języki Biblię oraz inne podręczniki religijne na tematy biblijne, które jedni z nich pisali, tworzyli jako autorzy tychże podręczników, inni tłumaczyli na inne języki, żeby czytelnicy obcojęzyczni mogli się z nimi też zapoznać. I w ten sposób służyli nawet kapłanom. I to pomocy brat Russell, jako kapłan, uzyskał od podręczników napisanych przez lewitów. Sam nie był znawcą na przykład greki ani hebrajskiego, ale dzięki różnym podręcznikom, książkom, opracowaniom, leksykolom, słownikom, czy co tam tego by nie było, atlasom, był w stanie nawet operować terminami grecko-hebrajskimi, mówiąc, że to znaczenie jest takie albo nie takie. To nie było w wyniku jego własnych studiów nad tymi językami, jak to na przykład było w przypadku brata Johnsona, który sam znał hebrajski jako Żyd, no a greki się nauczył, gdy był bardzo, bardzo dobrze przygotowywany w szkołach teologicznych luteranizmu, prawda, do którego początkowo w swoim życiu przynależał. Wobec tego służba, bo chociażby wobec brata Russella, tych lewitów była przeogromna. Oprócz tego prowadzili działalność, szeroką działalność duszpasterską. Czyli co? Opowiadali prawdę biblijną, taką jaką wtedy była znana. Historie biblijne ze Starego Testamentu dla dzieci, prawda, żeby ich zachęcać do takiego, żeby byli takimi jak Mojżesz, jak Józef, jak Abraham, pokazywali różnego rodzaju historie biblijne. W ten sposób propagowali i wiedzę biblijną, jak również zaszczepiali w umysłach swoich słuchaczy, uczniów, czytelników chęć upodabniania się do różnych postaci biblijnych, w wyniku czego wiele osób prowadzili do stanu poświęcenia. Ciekawa rzecz, prawda? Byli lewitami, sami nigdy do poświęcenia nie doszli, a swoją działalnością duszpaszterską doprowadzali do poświęcenia innych, którzy słuchając ich na podstawie ich służby, słuchając ich kazań, nawet szkółek niedzielnych, czy czegokolwiek sobie tam pisali, no byli pociągani do Boga, jeśli dalej niż nauczyciel, który na poziomie usprawiedliwienia się zatrzymał, być może był tak, został w tym stanie całe życie, a jakiś jego uczeń, któryś uczeń, aż do poświęcenia dochodził, stał się kapłanem. Jako tacy niepoświęceni, tak, tymczasowo usprawiedliwieni albo quasi wybrani, w przyszłości mają być drugorzędnym nasieniem Abrahama do błogosławienia świata ludzkości. Bo to są, prawda, i nauki biblijne, i nauki z literatury prawdy. Ale pomimo tych wszystkich cech, o których przed chwilą powiedziałem, podobno nie mają prawa się modlić do Boga, bo nie są poświęceni. Czy to może być prawdą? Wydaje się bardzo dziwne, żeby tacy ludzie, których opisałem, scharakteryzowałem, tak zwanych tymczasowo usprawiedliwionych, żeby oni nie mieli prawa modlić się do Boga, a obecny redaktor sztandaru biblijnego im to prawo odbiera, mówiąc, że tylko i wyłącznie poświęceni takie prawa posiadają. Teraz przejdźmy do cytatów z literatury. Ten sztandar biblijny 268, jak mówiłem, powtarza myśli wcześniejszych sług o prawie do modlitwy. I oczywiście, powtarzając myśli wcześniejsze, obecny redaktor, obecne kierownictwo ruchu sięga jedynie po te, które to prawo ograniczają do poświęconych. Tylko do poświęconych. Jak mówiłem, są takie cytaty, można je znaleźć i w Parousji, i można je znaleźć tu i ówdzie w literaturze epifanicznej. Ale są też i takie cytaty, które mówią o szerszym prawie dostępu do modlitwy i te są oczywiście pomijane. Tak, żeby stworzyć wrażenie, że wszyscy wcześniejsi słudzy jednym głosem zawsze i wszędzie ograniczali prawo do modlitwy tylko do poświęconych. Tu taka uwaga na marginesie, że jak widzimy, żyjemy w czasie poniżania stanu usprawiedliwienia z wiary. Stan usprawiedliwienia z wiary jest poniżany jako nic nieznaczący, równy z poziomem tego świata, równym ze zbyciem zwykłym, światowym człowiekiem, który sobie żyje w świecie, czasami coś ukradnie, czasami okłamie, czasami kopnie, czasami coś jeszcze innego złego zrobi, no i daleko mu do ludu Bożego. I tak samo są traktowani tymczasowo usprawiedliwieni w obecnym pojęciu. Poniżenie stanu usprawiedliwienia z wiary. Według nauk współczesnych, błędnych, ten stan usprawiedliwienia z wiary jest i niby jest, ale nie do końca jest stanem usprawiedliwienia z wiary. Niby taka osoba jest usprawiedliwiona przed Bogiem, ale w pełni jest usprawiedliwiona dopiero po poświęceniu. Więc jest usprawiedliwiona przed poświęceniem, czy nie jest? To jest zagadka. Zagadka. Niby jest, ale w pełni jest dopiero po poświęceniu. No to jak jest nie w pełni? Jak może być nie w pełni usprawiedliwiona? Czy może być niepełne usprawiedliwienie? Co to za usprawiedliwienie, które jest niepełne? Dlaczego go nie ma? Twierdzi się, że w przypadku niepodjęcia poświęcenia taka częściowo niepełnie usprawiedliwiona jednostka traci to swoje częściowe, niepełne usprawiedliwienie. To, czego nie miała, i tak utraci, jak się nie poświęci. Więc to znowu widzimy, jakie są konflikty w tychże własnych naukach, co jest cechą typową dla nauk tak zwanego Babilonu. Babilon, czyli zamieszanie. Bo przecież nie można stracić czegoś, czego się jeszcze nie posiadło. Nie jest usprawiedliwiony, ale straci to, co nie ma, jak się nie poświęci. Ograniczanie prawa do modlitwy tylko do poświęconych pozbawia więc tymczasowo usprawiedliwionych kolejnej rzeczy, prawa modlenia się do Boga. I jest kolejnym ciosem w tą grupę osób, żeby poniżyć stan usprawiedliwienia z wiary. Zobaczmy większy, dłuższy cytat ze sztandaru 268, to jest grudzień, prawda, ubiegłego roku, świeże, najnowsze wieści z tak zwanego domu biblijnego. Wstyd, że ta nazwa jest używana, no ale jest, tak jak kiedyś po śmierci brata Russella i strażnica, do tej pory jest używana strażnica, prawda, kiedyś było to wspaniałe, zaszczytne czasopismo ogłoszące prawdę, a dzisiaj strażnica jest czym? Zobaczmy do tego standardu biblijnego 2:6:8 od strony, na stronach w stronie 94-95, nieco dłuższy fragment. Rozważmy teraz niektóre wersety na temat prośby o miłosierdzie dla niechrześcijan. A celnik stojąc z daleka, to jest cytat biblijny, nie chciał podnieść oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. To wiadomo, Łukasz 18:13. I zaraz potem komentarz. Grzesznicy nie mają żadnego prawa modlenia się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. To jest podany cytat Jana 9:31. Ja jeszcze się do tych cytatów tak odwołam później. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. To jest Izajasza. Są też inne wersety, ale to później wrócimy do nich. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I to jest koniec cytatów, tych biblijnych, ale nadal jesteśmy w cytacie ze sztandaru. Choć Adam był stworzony jako Syn Boży i posiadał przystęp do Ojca, jednak ta społeczność i wynikające z niej przywileje zostały odcięte, gdy zbuntował się i jako grzesznik został skazany na śmierć. Cała społeczność została zerwana, wszystkie prawa i przywileje zostały utracone. Prawdą jest, że Bóg łaskawie dostarczył cenę okupu za Adama oraz jego ród i człowiek może uzyskać pojednanie przez drogocenną krew Odkupiciela, a przez niego uzyskać powrót do wszystkich przywilejów społeczności i łask utraconych przez Adama. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy pragną uciec od grzechu, dochodzą do wiedzy o Zbawicielu, przyjmują łaskę Bożą i poświęcają Jemu swoje życie, wchodząc w związek przymierza z Nim. Koniec tego cytatu ze sztandaru biblijnego. A teraz ten sam fragment z oryginału z roku 53 autorstwa brata Jolego. Na razie go odczytam, a potem pomogę zobaczyć różnice, ponieważ wiadomo, jak się słucha, nie ma tekstu przed sobą, to niekoniecznie w pamięci od razu każdy zauważy, czym się one różnią. Ale na razie przeczytajmy, może sobie ktoś zauważy już pewne rzeczy w trakcie czytania. Czyli teraz rok 53, brat Jolly, to jest właśnie cytat, to jest cytat jego, tylko cytat zmanipulowany. Cytat z własnymi dodatkami, żeby skierować myśli czytelnika w tą stronę, jaką chce obecny nauczyciel ludu Bożego, który taki tytuł sobie przywłaszczył. Z wyjątkiem błagania o miłosierdzie, cytuję brata Jolego, rok 53, teraz angielska, to jest prawda, strona 82. Z wyjątkiem błagania o miłosierdzie, i tu jest też cytat Łukasza 18 przytoczony, ale tylko w nawiasie, nie jest cytowany, grzesznicy nie mają prawa modlić się do Boga. Ale powtarzam początek, z wyjątkiem błagania o miłosierdzie, grzesznicy nie mają prawa modlić się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. I cała lista wersetów, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Choć ojciec Adam był stworzony jako Syn Boży i posiadał wtedy przystęp do Ojca, ta społeczność i wynikające z niej przywileje zostały odcięte, gdy zbuntował się i jako grzesznik został skazany na śmierć. Cała społeczność została zerwana. Wszystkie prawa i przywileje zostały utracone. Prawdą jest, że Bóg łaskawie dostarczył cenę okupu za Adama oraz jego ród. I człowiek może uzyskać pojednanie przez drogocenną krew Odkupiciela, a przez niego uzyskać powrót do wszystkich przywilejów, społeczności i łask utraconych przez Adama. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Ono nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy pragną uciec od grzechu, dochodzą do wiedzy o Zbawicielu, przyjmują łaskę Bożą i poświęcają Jemu swoje życie, wchodząc w związek przymierza z Nim. Tyle cytat brata Jolego z roku 53. I zauważmy dwie znaczące różnice między oryginałem w roku 53, a przedrukiem w roku, pod koniec roku 2015. Powracam do sztandaru 2:6:8, czyli ten współczesny, i przypominam początek tego cytatu. Rozważmy teraz niektóre wersety na temat prośby o miłosierdzie dla niechrześcijan. A celnik stojąc z daleka nie chciał podnieść oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I zdanie, jeszcze jedno przeczytam następne po tym. Grzesznicy nie mają żadnego prawa modlenia się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Widzimy, słyszymy zdanie? Grzesznicy nie mają żadnego prawa modlenia się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Tak napisał obecny nauczyciel ludu Bożego. Natomiast brat Jolly, gdy pisał te same fragmencie, pisał tak, przypomnę jego pierwsze zdanie. Z wyjątkiem błagania o miłosierdzie, grzesznicy nie mają prawa modlić się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Widzimy różnicę? Współczesny autor, cytując Brata Joe'ego, zmienia jego słowa. Grzesznicy nie mają żadnego prawa modlenia się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Brat Joe napisał, z wyjątkiem błagania o miłosierdzie, grzesznicy nie mają prawa modlić się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Powód ten sam, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. I brat Joe pisze, dlatego że grzeszników Bóg nie wysłuchuje, to grzesznik może do Boga modlić się tylko z prośbą o miłosierdzie, bo jest w stanie, który na taką prośbę mu pozwala, żeby Bóg mógł go wysłuchać. Natomiast obecny nauczyciel mówi, że nie mają żadnego prawa. Nawet o miłosierdzie. Jest różnica? Jest. No i ogromna. Można powiedzieć herezja. Herezja wysokiej rangi, prawda? Gdyby taką naukę rozpropagować, gdyby to, załóżmy, że to by padłoby z jakiegoś kościoła bardzo, bardzo dużego, o światowym zasięgu, gdzie miliony ludzi by się tym przejęło, co ci grzesznicy mieliby ze sobą teraz zrobić? Grzesznicy nie mają żadnego prawa modlenia się do Boga, ponieważ Bóg grzeszników nie wysłuchuje. A grzesznik powie, ale ja nie chcę już być grzesznikiem. Jest mi bardzo przykro. Chciałbym uciec do kogoś, żeby mnie uratował, żeby mi przebaczył i żeby mi pozwolił się podnieść z tego grzechu. Nic z tego. Nic z tego. Nie masz prawa modlić się do Boga. Dlaczego tak zmienił? Co przeszkadzało w tym stwierdzeniu, że brata Joe'ego, dlaczego nie mógł zostawić w oryginału, że z wyjątkiem błagania o miłosierdzie grzesznicy nie mają prawa modlić się do Boga? No, nie wiem. Jest próba jakiegoś nie, zawłaszczenia, ograniczenia, rozdawania przywilejów modlitwy, poświęcenia, prawdziwości ludu Bożego, tak żeby decydował jeden człowiek, który wprowadził się do tak zwanego domu biblijnego. Druga różnica jest w dolnej części, przy końcu tego cytatu, gdy tam, gdzie jest mowa o pewnym zapewnieniu, które jest ograniczone i nie jest dostępne dla każdego. Gdy brat Joe mówi, że, cytat, to zapewnienie jest ograniczone, ono nie jest dostępne dla każdego, ma na myśli zupełnie co innego, inne ograniczenie niż autor, który cytuje potem brata Joe'ego. Bo odwołajmy się do brata... może weźmy sztandar najpierw, potem porównamy go z oryginałem brata Joe'ego. Czyli sztandar ten bieżący, błędna myśl, tak żeby się nikomu nie pomyliły te cytaty, kiedy cytuję cytat błędny, a kiedy prawidłowy. Więc błędny, najnowszy sztandar. Prawdą jest, że Bóg łaskawie dostarczył cenę okupu za Adama oraz jego ród i człowiek może uzyskać pojednanie przez drogocenną krew odkupiciela, a przez niego uzyskać powrót do wszystkich przywilejów i społeczności i łask utraconych przez Adama. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Czyli teraz zauważmy, teraz wytężmy słuch. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy bla 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 i ten opis pokazuje rzeczywiście poświęconych. Jeszcze raz. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy... No i z tego pisma wynika, że dla poświęconych, bo ostatecznie oni uciekli od grzechu, dochodzą do wiedzy o Zbawicielu, przyjmują łaskę Bożą i poświęcają się Jemu. To jest najnowszy sztandar, ten błędny. A teraz zobaczmy, jaka to jest manipulacja w stosunku do zdań brata Joe'ego z oryginału z roku 53. Prawdą jest, że Bóg łaskawie dostarczył cenę okupu za Adama oraz jego ród i że człowiek może uzyskać pojednanie przez drogocenną krew odkupiciela, a przez niego uzyskać powrót do wszystkich przywilejów, społeczności i łask utraconych przez Adama. I teraz wywłaszczamy słuch. Lecz to zapewnienie jest ograniczone. Ono nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, którzy pragną uciec od grzechu, czyli znowu opis klasy poświęconych. Czy widzimy jakiekolwiek wzmiankę o zapewnieniu o powrocie do modlitwy? Tutaj u brata Joe'ego. Brat Joe, gdy mówi, że dzięki śmierci naszego Pana można uzyskać powrót do wszystkich przywilejów, społeczności i łask utraconych przez Adama, ale od razu dodaje, ale to zapewnienie o powrocie do wszystkich przywilejów, społeczności i łask utraconych przez Adama nie jest dostępne dla każdego, jest ograniczony tylko dla tych, którzy no właśnie spełnią ostatecznie warunki łącznie z poświęceniem. No bo chyba jest oczywiste, że jeżeli ktoś chce skorzystać ze śmierci Jezusa za Niego i odzyskać wszystko to, co Adam utracił, a nasz Pan odkupił, to musi ostatecznie się poświęcić. Czy to w tym życiu, czy w wieku tysiąclecia. To wiadomo, nie ma powrotu do życia wiecznego bez poświęcenia się Bogu przez Jezusa. Czy to w tym życiu, czy to w następnym wieku tysiąclecia. To będzie musiała zrobić cała ludzkość. I o tym pisze brat Joly. No i ma rację. Ale autor sztandaru, tego najnowszego, wpisuje tutaj, tak, chce sprawić wrażenie, że powrót do wszystkich przywilejów społeczności i łask utraconych przez Adama to jest powrót do prawa do modlitwy. I wprowadza po tym stwierdzeniu, że to zapewnienie jest ograniczone, wprowadza proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Dopisał jedno zdanie. Proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego. Ono jest tylko dla tych, no i dalej kontynuuje brata Jolego. Ale gdy brat Joly mówi, że to zapewnienie nie jest dostępne dla każdego, ma na myśli zapewnienie o powrocie do wszystkich przywilejów, społeczności i łask utraconych w Adamie, czyli ostatecznie z życiem wiecznym, bo to jest to wszystko to, co utraciliśmy w Adamie. A tutaj zostało to sprowadzone tylko do tego, do prawa do modlitwy. Tak jakby nasz Pan umarł po to, żeby przywrócić nam prawo do modlitwy. Na tym polega jego okupowe dzieło. Widzimy kolejny atak na okup i pomniejszanie okupu. To po to nasz Pan umarł? Tylko? Pewnie prawo do modlitwy jest także częścią tego, ale to nie jest to powód, dla którego nasz Pan umarł. Bo nawet bez naszego Pana grzesznik mógłby się modlić do Boga, no ale oczywiście, jakby nie było naszego Pana, to by nie miało sensu, ale sprowadzenie, zrównanie dzieła okupowego naszego Pana z przywróceniem człowiekowi prawa do modlitwy i następnie ograniczeniem tego prawa tylko do poświęconych, podczas gdy brat Joly, ograniczając to zapewnienie, to co nasz Pan dla nas zrobił tylko do poświęconych, miał na myśli życie wieczne, które będzie można uzyskać tylko w ten sposób, że to nie jest automatyczne życie wieczne dla każdego, bo skoro Jezus odkupił rodzaj ludzki, no to wszyscy wrócą do życia wiecznego. Tacy czy owacy i grzesznicy i tymczasowo usprawiedliwieni i poświęceni, w końcu Jezus umarł, to wrócimy wszyscy do życia wiecznego. I co więcej, stwierdzając, że proszenie Boga w modlitwie nie jest dostępne dla każdego, lecz zarezerwowane tylko dla poświęconych, sztandar wzmacnia swoją myśl, którą wyrażał na początku tego akapitu, że grzesznicy nie mają żadnego prawa modlić się do Boga. Czyli, że jak widzimy, że to nie jest rzecz przypadkowa. Właśnie powiem, może przypadkowo się autorowi pomyliło, może dobrze angielskiego nie zna, może nie rozumie dobrze prawdy. Znaczy nie rozumie, to przyznają wszyscy, nawet zwolennicy tego nauczyciela przyznają, że nie zna prawdy. I to mnie dziwi, prawda? Wszyscy mówią, no może rzeczywiście on prawdy nie rozumie, ale niedawno dostałem taki list od pewnej siostry z Ameryki, która dostrzega pewną, że on rzeczywiście nie rozumie prawdy ani organizacji ludu Bożego, ale może Pan kiedyś go nauczy. No może kiedyś go nauczy. Ile jeszcze mu lat życia zostało? No, że jeszcze pewnie dzisiaj nie umrze. Jeszcze może pożyje 5 albo 10 lat, może jest u schyłku swojego życia, Pan go nauczy. A póki co dał Pan na wodza takiego niedouczonego, nierozumiejącego prawdy i będzie go kiedyś, z czasem będzie go uczył. A po drodze zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Chodzi i rozbija wszystko, co w tym składzie jest. Krzywdząc prawdę, krzywdząc braci, niszcząc boską sprawę. No ale jakoś każdy sobie tam próbuje tłumaczyć to, co widzi po swojemu. Każdy ma prawo. Zatem taka jest to różnica. W tymże cytacie widać manipulację. Zresztą kiedyś mówiłem o tym i też to jest, prawda, na obronie prawdy, sposób, w jaki on traktuje cytaty biblijne, może nie biblijne, cytaty z literatury prawdy. Wyrywa rzeczy z kontekstu, opuszcza zdania niewygodne, dopisuje zdania dla siebie wygodne. Traktując wcześniej napisaną literaturę, jak mu się żywnie podoba. Może cokolwiek dopisać tam do tego, co już było, może cokolwiek opuścić i wypuszcza to w świat. Taką przyjął metodę. A jest tylko jedna biblijna reguła, jeśli chodzi o prawo do modlitwy. Jedna biblijna reguła. Jaka? Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw. I to jest prawda. To jest święta prawda. Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw. Na przykład nie wysłuchuje modlitw grzeszników. I tu może przeczytam te cytaty, które mówiłem, że wrócę, one są tam w nagasie podawane. Czyli na przykład Ewangelia Jana 9:31. Jana 9:31. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Cofnijmy się do Joba 27. Pójdźmy do Starego Testamentu. Joba 27, 8 do 10. Joba 27, od 8 do 10. Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy? Czy usłyszy Bóg jego wołanie, gdy go nawiedzi niedola? Czy może spokojnie polegać na wszechmocnym, wzywać Boga w każdym czasie? To są pytania o niegodziwca. Czy może tak sobie w dowolnym czasie wzywać Boga i on będzie go ratował, wyrywał go z opresji, niegodziwca? No, każdy powie logicznie, że pewnie, że nie, powinien się wstydzić. Często nawet do Boga za to się pomóc, że jest niegodziwcem, to się nie powinien odzywać. Ale za waszym czy on go wysłucha w każdym czasie, kiedy będzie do niego się zwracał. Teraz przejdźmy do przypowieści. Pierwszy rozdział, 28 i 29. Przypowieści 1, 28 i 29. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. I 28:9, czyli nadal jesteśmy w przypowieściach. 28:9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie usłyszeć nauki albo pouczenia, nawet modlitwa jest ohydą. No, jest ohydą. U tego, kto odwraca ucho, aby nie usłyszeć nauki ani pouczenia. Psalm 66:18. Jeszcze tylko dwa cytaty. Psalm 66:18. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie wysłuchałby mnie. I zakończymy cytatem z Izajasza 1:15. Izajasz 1:15. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Chyba się zgadzamy z tymi wersetami, że Bóg nie wysłucha takich modlitw. Ale powtarzam raz jeszcze, nie wysłucha, a nie ma prawa się modlić, to są dwie różne rzeczy. Bóg rzeczywiście nie wysłuchuje wszystkich modlitw. Na przykład grzeszników daliśmy dowody biblijne, że nie wysłuchuje. Gdy jednak grzesznik odczuwa żal z powodu swego grzesznego stanu, to Bóg odpowie mu tak jak w tych cytatach, których przed chwilą czytaliśmy? No nie. Bóg słyszy takiego grzesznika i reaguje, bo grzesznik odchodzi usprawiedliwiony, co wiemy osobiście od naszego Pana, z Łukasza 18 rozdziału, gdzie opowiedział tą historię, prawda? Od wersetu 9 do 14, jak to faryzeusz i celnik modlili się do Boga. Czyli Łukasz 18 od 9 do 14. I powiedzieli także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Takie oto podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak to ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoje, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mamy dowód, że grzesznik się modlił i został wysłuchany? Sam nasz Pan powiedział. Zauważmy zatem raz jeszcze. Bóg nikomu nie odmawia prawa do modlitwy. Lecz jedynie stwierdza, że w niektórych modlitw nie wysłucha. Jakich modlitw? Tych zanoszonych przez osoby mające Jego samego za nic i boskie prawo za nic. Czyli na przykład niepokutujących grzeszników. A co powiemy o poświęconych, którzy grzeszą i nie pokutują? Bo ty jesteś poświęcony, ty nawet jak zgrzeszysz, to jesteś poświęcony, to twoje modlitwy wysłucham. Nawet jak będziesz w stanie grzechu bez pokuty. Jak poświęcony grzeszy i nie pokutuje, jest grzesznikiem. I dopóki pokuta się nie pojawia, Bóg nie patrzy na niego jako poświęconego, tak, ty się możesz modlić, chociaż zgrzeszyłeś bardzo, a tamten zgrzeszył, może nawet mniej od ciebie, ale on się nie jest niepoświęcony. To nawet jak bardziej o miłosierdzie mnie błagał, to nic nie będę na niego uwagi zwracał, ale ty możesz grzeszyć i się modlić i ja będę słuchał, bo ty jesteś poświęcony. Ich modlitwy też nie są wtedy poświęconych wysłuchiwane. Każdy, kto zgrzeszy, to dopóki nie wejdzie w stan pokuty, nieważne jaki jest jego stan, czy on jest grzesznikiem rasowym od początku swojego życia, i dopóki się pokuta w nim nie pojawi, to Bóg nie będzie go wysłuchiwał poza modlitwą z prośbą o miłosierdzie. Taką modlitwą jednego wysłucha, ale inny nie będzie słuchał, jak on się z tego grzechu nie będzie chciał odwrócić. Tak samo jak tymczasowo usprawiedliwiony zgrzeszy i dopóki pokuta się w nim nie pojawi, to pomimo tego, że w pewnym momencie został usprawiedliwiony, z chwilą, gdy upada z grzechem, kończy się jego usprawiedliwienie. Jeżeli teraz on pokutą kolejno tego usprawiedliwienia nie przywróci, może też nigdy go nie odzyskać. A poświęcony jak zrzeszy, To samo. Jak poświęcony zgrzeszy, dopóki nie wejdzie w stan pokuty, jego poświęcenie jest zawieszone. Jeżeli nigdy nie wejdzie w stan pokuty, jego poświęcenie już nigdy nie wróci. Pamiętamy nawet, jak apostoła Piotra, nasz Pan musiał przywrócić do urzędu apostolskiego? Przyszedł do niego, przypomniał mu, nastąpiła go pokuta, wyjaśnienie tejże sprawy i nasz Pan mówił mu, oddał urząd, prawda, przywracając mu prawo pasienia jego owieczek. Gdyby natomiast pokuty u Piotra nie było, to byłby koniec Piotra, tak jak był koniec Judasza. Mamy to na dowód tego, że następuje, że grzech, czyli naruszenie sprawiedliwości zawiesza nasze poświęcenie. Dowód tego znajdujemy w Mateusza 5 rozdziale 23-24. Mateusz 5, 23 i 4. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, bo wobec niego postąpiłeś niesprawiedliwie. Skrzywdziłeś swego brata, naruszyłeś sprawiedliwość wobec niego. No i sobie przypomniałeś o tym w końcu. To co? Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Dlaczego nasz Pan mówi tutaj o ołtarzu akurat? Bo ołtarz to sfera poświęcenia. Tam się realizuje poświęcenie dla Boga. Tam się wykonuje rzeczy w służbie dla Boga. Jak sobie przypomnisz w ramach tej służby dla Boga w dowolnym swoim życiu, jeżeli Cię takie opamiętanie przyjdzie, albo ja Ci pomogę opatrznościowo sobie przypomnieć, to zostaw swój dar na ołtarzu i wracaj do tego brata, załatw tę sprawę. Bo inaczej Twoje poświęcenie nie będzie kontynuowane przede mną. Jeżeli człowiek tego nie uzna, no to możesz tego nie uznać. Ale Bóg mówi, z mego punktu widzenia, Twoje poświęcenie jest przerwane. To, że my sobie to zlekceważymy, to nie znaczy, że Bóg to zlekceważy. Człowiek może zlekceważyć i nie załatwić takiej tej sprawy, natomiast Bóg będzie patrzył na nas jako kogoś, kto jest w stanie grzechu. Grzechu, który nie odpokutował. Zobaczmy, jaka piękna, czysta zasada. Grzesznik jest grzesznikiem. Czy dostąpił wcześniej usprawiedliwienia i poświęcenia, czy nie dostąpił, nie ma znaczenia. Z chwilą, gdy jakikolwiek grzech się pojawi, po grzechu jesteśmy odrzuceni. Do chwili, dopóki się nie pojawi pokuta. A grzesznik, który nigdy nie pokutował, no to jest nadal odrzucony, dopóki nie pojawi się w nim pokuta. Bóg czeka na tą jego pierwszą pokutę, tego grzesznika, która może go przewrócić do stanu usprawiedliwienia z wiary, a może nawet doprowadzić go może do poświęcenia, jak się dalej poświęci. A grzech każdego z nas odsuwa od społeczności z Bogiem i wszystkie wtedy, kiedy zgrzeszymy, to mają do nas zastosowanie wszystkie wersety, które czytałem przed chwilą. Jak do rasowych grzeszników. Czy zatem można powiedzieć, że tylko poświęceni mają prawo do modlitwy? Czy stwierdzenie takie oddaje całą prawdę na ten temat, jak podaje sztandar najnowszy, grudniowy z tamtego roku? No nie. Każdy widzi wyraźnie, że takie prawo mają poświęceni, na pewno, i przynajmniej grzesznicy, którzy chcą prosić Boga o miłosierdzie. Ale później będziemy szli dalej, bo na pewno nie chcemy naszego tematu zakończyć na grzesznikach. Ale już widzimy wyraźnie, że grzesznicy proszący o miłosierdzie mają prawo modlić się do Boga. A zadajmy sobie pytanie, a co z ogółem chrześcijan? Grzesznikami, tak jak wszyscy, prawda? Chociaż nie są szczególnymi grzesznikami, którzy pławią się w grzechu bez pokuty, ale są grzesznikami, no bo człowiek jest grzeszny. Tak zwane nominalne chrześcijaństwo. Ustami przybliża się do Boga, sercem jest dość daleko od Boga. Typowy chrześcijanin nominalny tego świata. Pamiętajmy tylko, że nominalne chrześcijaństwo jest wszędzie. W ludzie Bożym, tak zwanym ludzie Bożym, którzy z naprawdę paruzy epifanii, też jest nominalne chrześcijaństwo i jest ono w większości. Tak jak zresztą w systemach nominalnych. Czy ci nominalni chrześcijanie mają prawo tymi swoimi ustami, którymi do Boga przychodzą, ale serce zostawiają daleko za nim, czy oni mają prawo tymi swoimi ustami przychodzić do Boga w modlitwie? Posłuchajmy brata Joe'ego ze sztandaru roku 59, kiedy pisał na temat modlitw Amerykanów z okazji święta dziękczynienia. A wiadomo, że Amerykanie, ogół narodu, no to nie są to przecież przedstawiciele poświęconych. I brat Joe pisze tak. Czynimy wyraźną różnicę między przywilejem modlitwy, a przywilejem dziękczynienia. Wszyscy, którzy doceniają dobroć Boga, mogą oddawać cześć w znaczeniu podziękowań, uznania i oceny. Modlitwa to zupełnie inna sprawa. Nikt nie posiada przywileju modlitwy z zapewnieniem, że zostanie ona wysłuchana, z wyjątkiem tych, którzy przychodzą do Boga przez Jezusa, wielkiego orędownika, którego On wyznaczył. A nikt nie może przyjść przez orędownika inaczej, jak tylko na boskich warunkach, stania się Jego uczniem, wzięcia krzyża i naśladowania Go. Zauważyliśmy tutaj w tym cytacie jedno zdanie. Nikt nie posiada przywileju modlitwy z zapewnieniem, że zostanie ona wysłuchana, z wyjątkiem tych, i ciąg dalszy, i z wyjątkiem tych, tam jest opis nadal poświęconych, prawda? Ale teraz widzimy, nikt nie posiada przywileju modlitwy z zapewnieniem, że zostanie ona wysłuchana. Tu się już dowiadujemy wyraźnie, że tylko poświęceni mają przywilej modlitwy z zapewnieniem, że zostanie ona wysłuchana. Co jest zupełnie innym od stwierdzenia, że tylko poświęceni mają przywilej modlitwy jako taki. Zatem gdy wydaje się rzeczą oczywistą, że gdy wcześniejsi słudzy, jak cokolwiek by oni nie byli, z Parouzji, z Epifanii, pisali wcześniej o przywileju modlitwy jako ograniczonym tylko do poświęconych, a są takie stwierdzenia, to mieli na myśli co? Przywilej modlitwy z zapewnieniem jej wysłuchania. Z zapewnieniem jej wysłuchania. Przez Boga, a nie samo prawo zwracania się do Boga w modlitwie. Bo inaczej byłaby to sprzeczność. Jeżeli ktoś uczy, że nikt nie ma prawa modlić się do Boga z wyjątkiem poświęconych, to nie może jednocześnie pisać, że grzesznik może modlić się do Boga z prośbą o miłosierdzie, bo to się przeczy. Tapie mówi, że nikt tylko poświęceni, a grzesznik... No właśnie. Nikt nie ma prawa modlić się do Boga z zapewnieniem, że jego modlitwa zostanie wysłuchana, jeśli nie jest poświęcony. I to jest logiczne. Zresztą do tego wysłuchania wrócę pod koniec. Zatem, czy można powiedzieć, że tylko poświęceni... Znowu powtarzam moje pytanie, które przed chwilą padło. Czy można zatem powiedzieć, że tylko poświęceni mają prawo do modlitwy? Czy takie stwierdzenie oddaje całą prawdę na ten temat? Widzimy, że nie. Takie prawo mają poświęceni, wiadomo, ale i grzesznicy, którzy chcą prosić Boga o miłosierdzie, a także ogół chrześcijan, nominalnych chrześcijan, pragnący oddawać Bogu cześć w znaczeniu podziękowań, uznania i oceny. Tyle do tej pory znaleźliśmy w literaturze prawdy. A teraz postąpmy nieco wyżej i nieco dalej, do usprawiedliwionych z wiary, którzy z definicji bycia usprawiedliwionym z wiary umarli dla grzechu i próbują prowadzić sprawiedliwe życie. Bo na tym polega usprawiedliwiony z wiary. Umarł dla grzechu i błędu i próbuje żyć dla prawdy i sprawiedliwości od tego swego momentu. Czy są oni w gorszej sytuacji niż grzesznicy i nominalni chrześcijanie? Potwierdziliśmy już, że i grzesznik ma w pewnych przypadkach prawo modlić się do Boga. Mają to także ogół nominalnych chrześcijan. No a ci tymczasowo usprawiedliwieni, wyższy poziom, prawda? Wyższy poziom niż grzesznicy, czy nawet wyższy poziom niż, no jeszcze wyższy poziom niż, no, niż usprawiedliwieni, tymczasowo usprawiedliwieni z wiary. Zobaczmy na przykład Korneliusza w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale. On jest bardzo dobrym przykładem tymczasowo usprawiedliwionego. Dzieje Apostolskie, 10. I tam sobie przeczytamy pierwszych 5 wersetów, 1-5. A pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny, bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Autor sztandaru biblijnego najnowszego by mu powiedział, co o nim myśli. Nieustannie modlący się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś ze strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Modlitwy Twoje dotarły przed oblicze Boże. Co autor bieżącego sztandaru by napisał tutaj? No to pewnie by Bogu też zwrócił uwagę, że chyba źle zrobił, że modlitwy jego dotarły przed jego oblicze. Przeto poślij teraz do mężów Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Czyli widzimy z tego fragmentu, że Korneliusz, będąc w stanie tymczasowego usprawiedliwienia, zanim jeszcze poznał prawdę o Jezusie, modlił się do Boga i nie został za to skarcony. Mało tego, anioł, którego Bóg do niego posłał, kiedy już przyszedł czas, żeby on jako pierwszy poganin poznał prawdę, nawiązuje do tych modlitw, prawda? I mówi, że twoje modlitwy, jeszcze tam miał umóżne zmienia, ale to nas nie interesuje w tej chwili, modlitwy twoje dotarły przed oblicze Boga i Bóg w końcu zareagował, bo już może na twoje modlitwy odpowiedzieć. Zobaczmy także cytat z wykładu brata Russella na konwencji z roku 1913, gdzie pisze on o tej wizycie Piotra u Korneliusza. I tam to będzie krótki cytat. Piotr przybył i opowiedział Korneliuszowi, jak umarł Jezus oraz że wierzący mogą przychodzić do Boga przez niego jako swego orędownika. On uwierzył. Bóg natychmiast go uznał, a on skorzystał z tego przez orędownika i stał się odbiorcą Ducha Świętego jako znaku synostwa. Teraz miał pełne prawo modlić się do Boga jako swego Ojca. Tylko ci, którzy są synami Bożymi, mogą powiedzieć: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Powtarzam jedno zdanie. Teraz miał pełne prawo modlić się do Boga jako swego Ojca. A wcześniej? Wcześniej Bóg nie był jeszcze jego Ojcem, gdyż Korneliusz nie był jeszcze w pełni usprawiedliwiony. Posiadał jedynie tymczasowe usprawiedliwienie, nie miał przepisanej zasługi Jezusa, a więc zgodnie z prawdą nie mógł nazywać Boga swoim Ojcem. Pomimo tego mógł się modlić i czynił to, a sam Bóg powiedział, że jego modlitwy zostały wysłuchane, dotarły przed jego oblicze, a odpowiedź była odwlekana na te modlitwy tylko i wyłącznie dlatego, że trwał jeszcze ostatni tydzień łaski dla Żydów, a nie dlatego, że on modlił się w stanie tymczasowego usprawiedliwienia, a nie miał do tego prawa. No, bo gdyby to było prawdą, to nigdy na takie modlitwy Bóg by nie odpowiedział. Jeżeli ktoś się modli do Boga, a nie ma prawa, to Bóg nigdy nie powinien odpowiedzieć. I jeszcze jeden cytat, ostatni na dzisiaj. To będzie Polska Tajemnicza Prawda, rok 53, strona 94. Bardzo wymowne pytanie, wymowna odpowiedź. Brat Joli. Pytanie brzmi tak. Jeżeli nowe stworzenia pozostałe na ziemi utraciły przywilej ofiarowania kadzidła na pozaobrazowym złotym ołtarzu, chodzi o koniec klasy morskiego statka, czy utraciły również przywilej udawania się do Boga w modlitwie? Chodziło tutaj o utracę czy koron, prawda? Bo ktoś sobie mógł myśleć, skoro oni zostali wyrzuceni ze świątnicy na dziedziniec, nie mają prawa już ofiarować kadzidła na złotym ołtarzu, no to może nie mają prawa się modlić. I co odpowiedź brata Jolego z roku 53, tego samego zresztą roku, co wcześniej cytowałem jego artykuł? Nie. Wszystek lud Boży ma przywilej udawania się z modlitwą do Boga. Wielkie grono, klasa młodocianych godnych i usprawiedliwieni z wiary. Każda klasa zależnie od swego stanowiska zajmowanego przed Bogiem. Tak, nawet pokutujący grzesznicy przed ich usprawiedliwieniem mogą się modlić o przebaczenie. A każdy może wyrazić dzięki Bogu lub go uczcić i oddać jemu chwałę. I nagle się okazuje, że nie ma ograniczeń w naszej literaturze takich, jak próbuje gruniowy sztandar z tamtego roku wprowadzić. I wracam do mojego pytania po raz trzeci, dwóch pytań. Czy można zatem powiedzieć, że tylko poświęceni mają prawo do modlitwy? Czy takie stwierdzenie oddaje całą prawdę na ten temat? Zdecydowanie nie. Takie prawo mają poświęceni i grzesznicy, którzy chcą prosić Boga o miłosierdzie. A także ogół chrześcijan pragnący udawać Bogu cześć w znaczeniu podziękowań, uznania i oceny oraz tymczasowo usprawiedliwieni. Każdy stosownie do swojego stanowiska przed Bogiem. Kilka wniosków końcowych. Pierwszy. Wydaje się zatem, że nie można mówić o zakazie, czyli braku prawa do modlitwy dla kogokolwiek. Bo gdyby taki zakaz istniał, jego naruszenie byłoby czym? Grzechem. Gdyby był zakaz modlitwy dla pewnych osób, to za każda osoba, której zakaz by dotyczył, modląc się, łamałaby ten zakaz, czyli grzeszyłaby. Czy czyjakolwiek modlitwa, nawet największego grzesznika, może być nazwana grzechem? Czy nie trąci herezją stwierdzenie, że ktoś się do Boga modlił i popełnił ten samym grzech? Nawet jeżeli modlił się źle. Nawet jak modlił się o złe rzeczy. No bo był w takim stanie, że nie rozumie. No, ale modlił się do Boga go coś. Jak to, kiedy trwoga, to do Boga. Tak, wiemy takie polecenie. Tak, do Boga mają daleko gdzieś, ale jak trwoga, to do Boga. I co? No, rozumiemy to. Nie jest to godne pochwały, że tylko kiedy trwoga, to do Boga, a jak nie ma trwogi, to nie potrzeba mi Boga. Ale czy to jest grzech? Jak się ktoś do Boga zwróci, nawet wtedy, gdy go trwoga dopadnie, na przykład zagrożenie śmiercią, zajrzy mu śmierć w oczy i on całe życie był z daleka od Boga i nagle do Boga jako tego jedynego, który może go uratować. Uważam, że to w sumie nie jest, że to w sumie jest nawet i tak korzystne. Bóg może go nie wysłuchać oczywiście, jak to był grzesznik całe życie, który daleko, daleko od Boga chodził. Ale żeby nazwać to grzechem? Popełniłeś grzech, bo pomodliłeś się do Boga, a w twoim stanie nie miałeś do tego prawa. Jaka miała być za to kara? Jak można ukarać grzesznika, który już ma wyrok śmierci nad sobą dziedzicznie, za to, że pomodlił się do Boga, a nie miał do tego prawa? Jedyna kara to wtóra śmierć, wydaje się być, prawda? No bo jaką karę może dać grzesznikowi już skazanemu na śmierć? Zobaczmy, do jakich absurdów dochodzimy. Jak błąd, konsekwencje błędu, prawda? Potem kolejne, prawda? Gdyby to chcieć kontynuować, te wywody, na przykład jeżeli ten autor będzie chciał bronić tego wywodu, to bardzo możliwe, że do takich błędów dojdzie. Bo obrona błędu prowadzi do tego, że się tworzy jeszcze większe błędy, żeby obronić ten pierwszy błąd. Więc chyba, że albo podejrzewam, że pewnie będą milczeć na ten temat, nie zajmą stanowiska żadnego. Chyba, że będą na tyle nierozważni, że będę próbować tego bronić. W sumie można się wszystkiego spodziewać, bo wszystko jest dzisiaj już możliwe u niektórych. Zobaczmy do psalmu 51, werset 19. Psalm 51, a werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Przed Bogiem liczy się stan serca. Bez względu na to, czy to skruszone serce należy do grzesznika, usprawiedliwionego czy poświęconego. Druga uwaga końcowa. Możemy powiedzieć, chociaż nie można mówić o zakazie, o braku prawa do modlitwy dla kogokolwiek, to można powiedzieć, co już było w trakcie wykładu podkreślane, ale na koniec zasługuje na przywołanie, można powiedzieć i należy powiedzieć, że Bóg wysłuchuje lub nie wysłuchuje czyjejś modlitwy. Jaka działa to zasada? Też jest biblijnie to udokumentowane, jakie modlitwy są wysłuchiwane, a jakie nie. Jana 15,7, słowa naszego Pana. Ewangelia Jana 15,7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jeśli komuś się uda spełnić ten warunek z tego Jana 15,7 w pełni, w 100%, to będzie miał pełną, 100% odpowiedź na każdą swoją modlitwę. O cokolwiek by zechciał, jak spełni ten warunek. Czyli jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. Dlaczego taka osoba będzie miała 100% odpowiedź na swoje modlitwy? Gdyż nigdy nie poprosi o nic niezgodnego z wolą Boga. A modlitwy, które są zgodne z wolą Boga, zawsze są wysłuchiwane. A jeżeli ktoś w pełni spełnia ten warunek, czyli ktoś w pełni trwa w Bogu i Jezusie, słowa Boga i Jezusa trwają w nim, to jak on będzie prosił o coś, co by się Bogu nie podobało? Oczywiście grzesznik, dodajmy, grzesznik nie może tego warunku spełnić w 100%. Zobaczmy do 1 Jana 5,14. 1 Jana, nie Ewangelia, ale list. 1 Jana 5,14. Taka zaś jest ufność, czyli przekonanie, upewnienie, jaką mamy do Niego, że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Słowa naszego Pana, powtórzone przez Jana, jeszcze bardziej zrozumiały sposób, prawda? Nie potrzeba, że jeśli we mnie będziecie trwać i słowa. Jeszcze raz przeczytam. Taką mamy ufność, przekonanie wewnętrzne, że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. No i jeżeli prosimy, spełniamy ten warunek z tych dwóch w sumie wersetów już teraz, to nas wysłuchuje. Ale że grzesznik nie może w 100% zawsze modlić się zgodnie z wolą Boga. Bo nie mieszka w 100% w Bogu, a słowa Boga nie mieszkają w 100% z nimi. Czasami różnego rodzaju samolubne, grzeszne elementy się w nim odzywają, no i prosi. No i wtedy Bóg w tym zakresie nie odpowiada. Jedyne modlitwy jedynego człowieka, które spełniały do tej pory ten warunek, to modlitwy naszego Pana. Wszystkie były zawsze wysłuchane. Nasz Pan nawet sam to powiedział do Niego, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. A więc poświęceni są jedynymi, którzy mają prawo się modlić z zapewnieniem, że ich modlitwy zostaną wysłuchane. Chociaż nie są wcale jedynymi, którzy mają prawo się modlić jako takie. Są jedynymi, którzy mogą liczyć na pełne wysłuchanie swoich modlitw. Ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich innych, w przeciwieństwie do grzeszników, nominalnych chrześcijan czy tymczasowo usprawiedliwionych, proszą albo powinni prosić tylko o rzeczy zgodne z wolą Boga. Chyba się zgodzimy, prawda? Że kto ma największe szanse prosić najbliżej w zgodzie z wolą Boga? Na pewno nie grzesznik. Nie ma największych szans, on ma najmniejsze. Wola Boga dla grzesznika będzie tylko wtedy zgodna z jego wolą, gdy grzesznik będzie błagał o miłosierdzie. I Bóg mówi, tak, taka jest moja wola dla ciebie, grzeszniku. Zacznij od tego. To nie będzie koniec twoich próśb, ja będę cię prowadził dalej, ale od tego musimy zacząć, skoro jesteś na tym poziomie. Tak, tylko oni mogą prosić o rzeczy zgodne z wolą Boga, mają największe szanse. Ale jeśli poświęcony prosi tylko częściowo zgodnie z wolą Boga, bo odzywa się w nim stary Adam, różne samolubne, grzeszne skłonności, to te modlitwy takiego poświęconego, te są tylko częściowo wysłuchiwane. Proporcjonalnie do ich zgodności z wolą Boga. Bo skoro warunek jest zgodność z wolą Boga, to na ile spełniasz ten warunek, na tyle masz odpowiedź na swoje modlitwy. Na tyle twoje modlitwy są wysłuchiwane. Ale to nie ma żadnego związku z prawem do modlitwy jako takim. Chyba, że dodamy, że rozumiemy przez to prawo do modlitwy z zapewnieniem, że będą one wysłuchane. No to, to wtedy tak. Jak dodamy to ograniczenie. Dlaczego prawdziwie w pełni poświęceni mogą wiedzieć, jakie rzeczy są zgodne z wolą Boga i mają największe szanse na to, że ich modlitwy będą wysłuchane? Mają największe prawo do modlenia się z nadzieją, że będą wysłuchani. Dlatego, że najbardziej spełniają warunek tych dwóch tekstów. Trwają w nich słowa Boga Jezusa, a oni próbują trwać w Bogu i Jezusie. A jeżeli się zdarzy tak, że z tych słów Boga, które znają, nie będą w stanie odczytać Jego woli i nie wiedzą dokładnie, o co powinni prosić, bo sytuacja taka jakaś wyjątkowa i nie wiadomo, co, jaka jest boska wola w danym zakresie, to tylko poświęceni mogą powiedzieć i odczuć, przeżyć, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. To jest takie łatwe stwierdzenie, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje, ale to jest cała podstawa i test poświęcenia. Test prawdziwego poświęcenia polega na tym. Przekonajmy się sami po sobie, jeżeli coś nie jest po naszej myśli. Prawda? Co się wtedy z nami dzieje? Jak coś nie jest po naszej myśli w naszym życiu? Ile mamy przynajmniej smutku? A ile mamy czasami słów narzekania? A może sami łzy wylewamy? Tak, ten smutek przychodzi bardzo, bardzo mocny, bo coś nie jest w życiu naszym tak, jakbyśmy my chcieli. No to wtedy poświęcony może sobie zadać pytanie, to jestem poświęcony czy nie? To gdzie jest ta druga część, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje? To chyba wierzymy, że nie ma nic z przypadków ludzi Boże. Jak coś się z nami dzieje nie tak, no to poświęcony może powiedzieć, no trudno, nie jest tak, jakbym ja to widział. Wolałbym inaczej, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. I poświęcony jest wtedy gotowy poddać się temu bez narzekania. Wiadomo, że może być zasmucony, bo sytuacja zewnętrzna, tak, nie jesteśmy doskonałymi. Ale to będzie, no może będzie lekko zasmucony, nie będzie tryskał humorem i wyrażał strasznej wielkiej radości na lewo i na prawo z tego powodu, ale przyjmie to z godnością i jak to mówi Piotr, będzie poprzez łzy potrafił się śmiać, prawda? Nawet jeżeli będzie to dla niego smutne z pewnego punktu widzenia, bo jeżeli jest naprawdę poświęconym, to go nie zdołuje. To go nie zrzuci w błoto, to go nie wrzuci w stan depresji albo utraty wiary, albo nic innego. A grzesznika nominalnego i nawet tymczasowo usprawiedliwionego wrzuci. Jeżeli grzesznik, albo nominalny chrześcijanie, albo tymczasowo nawet usprawiedliwiony, spotka się w swoim życiu z sytuacją, która będzie dla niego trudna, dramatyczna, to wiemy, że nawet ludzie tak zwaną wiarę tracą, prawda? No to był dowód tego, że nie byli w stanie powiedzieć i przeżyć nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Nasz Pan tu jest bardzo dobrą ilustracją, prawda? Kiedy modlił się o ewentualną formę zamiany rodzaju jego śmierci, prawda? Z krzyża na jakoś bardziej godną człowieka, ale był gotowy przyjąć nawet tą najgorszą na krzyżu i wiemy, że miał swoją preferencję ewentualną, ale to była tylko myśl, którą przedstawił od razu z zastrzeżeniem, że nie jego wola jest tutaj najważniejsza. Czyli te dwie rzeczy, proszenie o to, co jest zgodne z wolą Boga oraz pozostawienie opatrzności Bożej całej reszty, która nie wynika z Jego słowa, której nie możemy na podstawie Jego słowa określić, że tak czy owak, no bo jak z boskiego słowa możemy na przykład nasze prywatne życie, prawda? Ile będziemy żyli? Jakie choroby nas dopadną? Czy będziemy mieli pracę, czy nie będziemy mieli pracy? Czy będziemy żyli z wielkim dostatku i będziemy sobie mogli zmienić samochody co roku? A może raz na 10 lat? A może żadnego samochodu nie będziemy mogli mieć? Takich rzeczy w Biblii nie wyczytamy, prawda? Czy boską wolą jest dla nas, żeby było tak, czy żeby było tak? To są rzeczy, które pozostaje boska opatrzność i jakie one by nie były, powinniśmy być z nich zadowoleni. Wobec tego te dwie rzeczy, proszenie o to, o cokolwiek tylko zgodnie z wolą Boga oraz pozostawienie boskiej opatrzności całej reszty, która nie wynika z Jego słowa, cechują tylko prawdziwie poświęconych. I dlatego tylko oni mają największe szanse na to, żeby ich modlitwy były w pełni wysłuchane. Wszyscy inni, którzy odczuwają potrzebę modlitwy, zawsze mogą do Boga się zwrócić w tejże modlitwie. A Bóg wysłucha ich na tyle, na ile ich pragnienia będą zgodne z wolą Boga dla nich, dla ich stanu, w którym się znajdują. Co dla każdego będzie oznaczało oczywiście coś innego, zależnie od stanu serca danego człowieka przed Bogiem. I tak, grzesznika Bóg wysłucha, gdy skruszony będzie prosił o miłosierdzie, szukając drogi powrotu do Boga. Na pewno wysłucha. Usprawiedliwionego wysłucha, gdy będzie prosił o pomoc w sprawiedliwym postępowaniu, bo pomoc w sprawiedliwym postępowaniu pozwoli mu zachować stan tymczasowego usprawiedliwienia. Bo skoro jesteś usprawiedliwiony, to wolą Boga dla ciebie jest przynajmniej, żebyś w tym stanie sprawiedliwym trwał, żebyś nie utracił tego wyższego poziomu, jaki zdobyłeś. Albo gdy ten tymczasowo usprawiedliwiony będzie prosił o pomoc Boga, żeby jeszcze bardziej się mógł do Boga on zbliżyć i oddać mu całą swoją wolę. Czyli żeby się poświęcił, bo też jest boska wola dla usprawiedliwionego, żeby się poświęcił. Do tego Bóg zachęca usprawiedliwionych. I na pewno Bóg wysłucha jednej i drugiej modlitwy. O pomoc w zachowaniu, utrzymaniu, podtrzymaniu stanu usprawiedliwienia z wiary. Życie, innym słowy, życie w prawdzie i sprawiedliwości, z dala od błędu i od grzechu. Albo gdy taki usprawiedliwiony będzie prosił o pomoc w oddaniu się Bogu jeszcze bardziej, zawierzenie mu całkowicie, nie tylko na punkcie grzechu i błędu. A w przypadku poświęconego Bóg wysłucha jego modlitwy, gdy będzie prosił o co? O coraz większą miarę Ducha Świętego w swoim umyśle, woli i sercu. O coraz większe napełnienie się Duchem Świętym. Wszechogarniające napełnienie się Duchem Świętym, uświęcenie, bo taka jest wola Boża dla poświęconych, tak? 1 Tesaliczan 4:3 nie będę czytał. Taka jest bowiem wola Boża. I co tam dalej pisze? Uświęcenie wasze. Dla każdego poświęconego taka jest wola Boga. Uświęć się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej zbliż się do mnie, do Jezusa i do tych braci, którzy byli przed tobą albo są wokół ciebie, w których widzisz dużą dozę tego Ducha Świętego. Jeżeli ktoś się uświęca i uświęci ostatecznie, to niczego więcej nigdy mu nie będzie potrzeba. Bo jak się uświęcimy, to na tej podstawie otrzymamy życie wieczne. Czy poza życiem wiecznym ktoś chciałby coś jeszcze? Taka wydaje się być prawda Biblii na temat prawa albo przywileju do modlitwy. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że nawet największy grzesznik ma prawo przyjść do Boga w modlitwie. Choć taki grzesznik nie ma prawa spodziewać się, że Bóg go wysłucha, jeśli zamiast o miłosierdzie będzie prosił o zdrowie, żeby jeszcze więcej grzeszyć. Bo tutaj znowu zabawa się szykuje, będzie popijawa, potem może, nie wiem, jeszcze tam może narkotyki teraz są też bardzo popularne, a tu mu coś szczyka. No i chyba nie pójdę. Ale może mnie Bóg pomoże i mnie wzmocni i jakoś uda się na weekend wyskoczyć. To na pewno taki. Albo gdy taki grzesznik będzie prosił o mądrość, jak jeszcze lepiej kłamać i oszukiwać. No bo z tego żyje, taki grzesznik. Mówię, ale jakbym był trochę mądrzejszy jak Salomon, tam gdzieś kiedyś słyszałem, taki Salomon był mądry i Bóg mu dał mądrość, bo on prosił. Jakby mi taką mądrość dał, to ja bym tutaj zaraz tych wszystkich cwaniaczków oszukał i by mi się żyło tak. Gdyż takich modlitw grzesznika Bóg na pewno nie wysłucha. Ale dodajmy od razu, tak samo Bóg nie wysłucha modlitw usprawiedliwionego czy też poświęconego, jeśli nie będą zgodne z wolą Boga dla ich stanu usprawiedliwienia czy poświęcenia. To znaczy, jeżeli w przypadku usprawiedliwionego nie będą zgodne z coraz większą harmonią tego usprawiedliwionego ze sprawiedliwością, a w przypadku poświęconego nie będą zgodne z coraz większą jego harmonią z miłością bezinteresową. Bo tak jak tymczasowo usprawiedliwiony powinien żyć na poziomie sprawiedliwości, z dala od błędu i grzechu, tak poświęcony powinien się wzbić ponad to. Oczywiście szanując poziom sprawiedliwości absolutnie, bo nie można zbić się na wyższy poziom, nie spełniwszy niższego poziomu, ale jakiś poświęcony powinien rozwijać miłość bezinteresowną. To znaczy dobrą wolę z umiłowania dobrych rzeczy, dobrych zasad, a nie tylko dlatego, że chcemy, aby inni mnie miłowali. Sprawiedliwość to miłowanie kogoś, bo chcę, żeby on miłował mnie. Szanowanie kogoś, bo chcę, żeby on szanował mnie. Respektowanie czyichś praw, bo chcę, żebyś ty respektował moje. I to jest cała sprawiedliwość. Bardzo ładna rzecz. Byłaby bardzo ładnie, gdyby na świecie była ona przestrzegana. A miłość to jest robienie tego samego, nawet wtedy, kiedy ja niekoniecznie żądam od ciebie, żebyś ty robił to wobec mnie. Nawet jeżeli ty będziesz wobec mnie to gwałcił, to ja tak będę wobec ciebie to robił, bo to są dobre zasady. I tym się różni sprawiedliwość od miłości. I jak ktoś potrafi postępować dobrze wobec wszystkich innych ludzi, nawet jak ci postępują wobec niego nie fair, jak to się mówi, to daje dowody, że miłuje pewne zasady. I nawet jeżeli nie otrzymuje uznania, zapłaty, podobnego traktowania ze strony innych, to dlatego, że miłuje te dobre zasady jako takie, jest gotowy do cierpienia, bo miłość bezinteresowna daje możliwość cierpienia. Ktoś, kto nie rozwinie miłości bezinteresownej, nie będzie mógł w stanie cierpieć dla dobra pewnej sprawy. Zarzuci tą sprawę, będzie domagał się zadośćuczynienia, pójdzie do sądu, pójdzie, będzie w inny sposób starał się uzyskać swoje prawa. No ale to tak na marginesie, bo nie o tym dzisiaj mówimy. Mówiliśmy o prawie do modlitwy. W podsumowaniu, każdy ma prawo modlić się do Boga, chociaż nie każdy ma prawo oczekiwać, że Bóg jego modlitw wysłucha. Bóg wysłuchuje tych modlitw, które są zgodne z jego wolą dla danego człowieka. A jego wola dla danego człowieka jest zależna od stanu tego człowieka. W każdym przypadku Bóg chciałby, żeby człowiek się reformował, oczyszczał i przechodził przez Jezusa do Boga. I w zależności od tego, w jakim kto jest stanie, powinien swoje modlitwy w tym kierunku kierować i oczekiwać, że takie modlitwy będą przez niego, przez Boga wysłuchane. Natomiast jest całkowitą nieprawdą, że prawo, przywilej do modlitwy jest tylko dla poświęconych, a inni, jak się modlą, to naruszają prawo, czyli grzeszą. Jest to po prostu herezja. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.